jeśli Paryż, to Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Rozwój wydarzeń w Ukrainie napawa francuskich intelektualistów niepokojem. Pesymiści razem z filozofem Michelem Onfrayem i historykiem Emmanuelem Todem obawiają się trzeciej wojny światowej. Przerażenie budzi Putin, kiedy grozi bombą atomową. Optymiści uważają te strachy za niepoważne, mówią tylko o powrocie zimnej wojny. Jak każda wojna zimna także pociągnęła za sobą miliardowe wydatki kosztem poziomu życia ludności cywilnej. Zanim jeszcze ściągnięto z pól wraki czołgów i inny złom, pamiątki II wojny światowej, Europa Zachodnia musiała zbroić się na nowo, tym razem ze strachu przed wczorajszym sprzymierzeńcem, Rosją Sowiecką. Paradoksalnie Związek Radziecki przed II wojną, zapóźniony technologicznie za Zachodem, nie wiem, o 50 czy 100 lat, po wojnie stał się największą potęgą militarną świata. Posiadał fantastyczne ilości broni i sprzętu dostarczone przez aliantów, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, od 15 tysięcy samolotów i 550 okrętów wojennych, aż do 15 milionów par butów i 120 tysięcy kilometrów tkanin na mundury, nie zapominając o 46 tonach guzików, które z wierzchu miały gwiazdę czerwoną, a wewnątrz napis Made in Chicago. Nawet jeżeli część przepadła w walce z Niemcami, pozostała reszta stanowiła fenomenalny arsenał, przewyższający wielokrotnie europejskie możliwości obronne. Sprzęt przeważnie produkcji amerykańskiej, nowoczesny i nowy, biorąc pod uwagę, że gro dostaw alianckich nadeszło dopiero po Stalingradzie po styczniu 1943 roku. W wyniku wojny Związek Radziecki wzbogacił się również terytorialnie o kraje żyzne i uprzemysłowione, Polskę, Czechosłowację, Węgry, część Niemiec, słowem obóz socjalistyczny. Aby dorównać Ameryce, Stalinowi brakowało tylko jednego – bomby atomowej. Otrzymał ją w 1948 roku dzięki planom pochodzącym z Ameryki. Strach padł na Europę. Do otwartego konfliktu nigdy nie doszło, ale zbrojenia nie ustawały. Wydawano resztki pieniędzy, skrobano dno szuflady, byle tylko nie dać się zaskoczyć. Lata mijały i sprzęt się starzał. Wiemy, co jest wart samochód dziesięcioletni. Przy sowieckim endemicznym bałaganie i niezdarnych naprawach, przy braku utrzymania tabor 400 tysięcy wielkich ciężarówek Studebeckerów i 50 tysięcy Willisów, dostarczony niegdyś przez Amerykanów, przedstawia już tylko wartość złomu w latach 60. XX wieku. We wrześniu 1968 roku dane mi było wracać samochodem z wakacji w Zielonogórskim pod prąd Armii Czerwonej idącej z bratnią pomocą na Czechosłowację. Nie mogłem się nadziwić. To nie była regularna armia, o której czytało się przerażające wiadomości, ale jakiś bezładny obóz cygański ciągnący się bez końca. Dymiące, rozklekotane ciężarówki, ciepłuszki, platformy z jakimiś zbrojnymi ludźmi. Na jedno zbuntowane miasto, Pragę czeską, wystarczyło. Ale na podbój Zachodu? O tym, co dzieje się w Sowietach, nie było wiadomo. Korespondenci i reglamentowani komuniści zagraniczni mieli ściśle wyznaczone trasy. Przypadki zaginięcia bez śladu turysty albo dziennikarza zbyt ciekawych odbierały ochotę do samotnych wycieczek. Stali mieszkańcy musieli otrzymać wizę, żeby przejść z jednej wsi do drugiej. Niewiedza potęguje strach, bano się zatem Związku Rad. Prawdę mogli znać tylko szpiedzy. Tymczasem szpiedzy, zwłaszcza amerykańscy, byli demaskowani, zanim zdążyli opowiedzieć o tym, co wiedzieli. Dopiero od Sołżenicyna dowiedział się świat, że straszliwy Związek Radziecki to brud, smród i ubóstwo. Robert Baer w książce dokumentalnej wykazał, że agentów amerykańskich w ręce sowieckie wydawali sami Amerykanie. Ci, którzy ich tam posłali albo zatrudnili, funkcjonariusze centrali wywiadu CIA. Autor, były oficer CIA, służył niegdyś na placówce w Paryżu, ale jeśli o jego książce Fourth Man, po polsku czwarty, obecnie znowu się mówi, to dlatego, że od momentu, kiedy książka wyszła w ubiegłym roku, główny podejrzany milczy. Chodzi o znaczące wydarzenie polityczne. Bayer wysunął pod adresem centrali wywiadowczej bardzo poważne oskarżenie o współpracę z Rosjanami. W 1985 roku wpadło nagle 10 agentów amerykańskich. Zostali wezwani do Moskwy pod błahym pozorem i zabici. Hekatomby nie dało się wytłumaczyć ani donosami, ani radzieckim geniuszem. W 1985 roku nie dało się dłużej utrzymywać mitu o fantastycznej sprawności radzieckiego kontrwywiadu. A potem inny agent ustalił, że denuncjacje przyszły zza oceanu. Agencja rzuciła się do tropienia Kreta i wkrótce odkryła trzech. Edward Lee Howard uciekł od razu do Moskwy, gdzie zmarł w 2002. Howarda Amsa aresztowano w 1994, Roberta Hansena w 2001. Obaj siedzą w więzieniu z dożywotnim wyrokiem. I byłby to koniec afery, gdyby ktoś spostrzegawczy nie zauważył, że najważniejszych wpadek nie można przypisać żadnemu z tych trzech, ponieważ zdarzyły się zbyt wcześnie. Adolf Tołkaczew, inżynier wojskowy w Moskwie, Oleg Gordijewski, szef londyńskiej placówki wywiadu KGB, Sergiej Bokan, zastępca komendanta placówki GRU wywiadu wojskowego w Atenach, Leonid Poleszczuk, szef placówki KGB w Lagos, podwójni agenci, najważniejsze źródła informacji amerykańskiej. Wszyscy zostali zdemaskowani przez Moskwę na podstawie donosów zza oceanu. Musiał więc istnieć czwarty informator, doskonale zainspirowany i bardzo wysoko postawiony. Po aresztowaniu Amsa w 1994 roku wewnętrzna policja kontrwywiadu amerykańskiego we współpracy z FBI utworzyła tajną komórkę, aby go zdemaskować. Śledztwo powierzono trzem kobietom. Nie były to żadne Maty Hari ani Leje Niako, piękne tancerki do szpiegowania na poduszce, ale starsze panie, zasłużone, wielokrotnie sprawdzone agentki. Model afery skonstruowany przez Len Benneman, Diane Wharton i Marian Hawke, uwzględniający wszystkie czynniki, wskazał jedną tylko osobę. Paula Redmonda. Proszę, proszę. Zastępcę szefa kontrwywiadu Stanów Zjednoczonych. Tylko jego osoba powtarzała się w 8 inkryminowanych przypadkach. Motywacje trzech agentów uprzednio zdemaskowanych były banalne. Chciwość. Ems otrzymał od Sowietów 4 600 000 dolarów w ciągu 9 lat. Gdyby Redmond informował władze radzieckie dla pieniędzy, przestępstwo ujawniono by natychmiast. Tymczasem aferę pokryto milczeniem przez lat 20, aż do ukazania się w ubiegłym roku książki Roberta Bayera. Milczenie panuje nadal. Paul Redmond, dziś na emeryturze, oskarżony przez Bayera, zadowolił się tylko lakonicznym oświadczeniem o swojej lojalności i stwierdził, że pracował dla jednej tylko agencji, swojej, CIA. Jak to należy rozumieć? Jeżeli, jak dowiedziono, nie działał z chęci zysku, jeżeli pobudki ideowe, fanatyczne umiłowanie komunizmu i Związku Radzieckiego także nie wchodzą w grę, to jak wytłumaczyć postępowanie Paula Redmonda? Czyżby denuncjował własnych agentów na polecenie odgórne, polityczne? Czyżby w okresie zimnej wojny zależało komuś na to, aby świat nie poznał prawdy, aby nikt się nie dowiedział, że przerażający Związek Radziecki jest może tylko słomianym chochołem? Aż strach o tym pomyśleć. Nie gubimy się więc w dociekaniach, lecz czekamy na dalszy ciąg tej niesamowitej afery.